na cztery łapy.
Dzień dobry, przed mikrofonem Agata Jodłowska, a to jest Polskie Radio Rzeszów i audycja Na Cztery Łapy. Razem z moim gościem będziemy rozmawiać o tym, jak przygotować naszego pupila na narodziny dziecka. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji i pozostania z nami.
Na Cztery Łapy.
Naszym gościem jest Bożena Gutkowska, lekarz weterynarii z Rzeszowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
W dzisiejszej audycji poruszymy temat narodzin dziecka, bo kiedy pojawia się dziecko, następują ogromne zmiany, do których po prostu trzeba się dostosować. Ale jak przygotować na to naszego czworonożnego przyjaciela, który również jest członkiem rodziny? Czy należy o to zadbać jeszcze przed narodzinami malucha?
Tak, wszystko należy przygotować. Wszystko w życiu trzeba sobie troszeczkę zaplanować, więc jeśli już mamy psa czy kota i jest długo wyczekiwana ciąża, należy przygotować dom i kota czy psa do przyjścia tego maleństwa. Nie jest to trudne, ale należy ściśle współpracować i troszeczkę się poradzić lekarzy weterynarii, dlatego że to nie jest takie oczywiste, że przynosimy dzieciaczka ze szpitala, kładziemy na łóżku i mówimy: kochaj kotku, kochaj naszego dzidziusia, bo my go bardzo kochamy. To się tak prosto nie odbywa. I jest tutaj jeszcze jedna kwestia, jest kwestia zdrowotności, stanu zdrowia psa czy kota. Należy o to bardzo, bardzo zadbać.
Zanim przejdziemy do zdrowia naszego pupila, to może zacznijmy od tego etapu przed porodem. Pamiętam, że kiedy byłam w ciąży, mój pies kładł się obok mnie i przytykał nos do mojego brzucha, tak jakby sam był zainteresowany tym, co dzieje się z moim ciałem. I być może czuł, że coś dzieje się też w brzuchu, czyli że jest tam drugi człowiek. Ja mu na takie zachowania pozwalałam. Co jeszcze można robić, żeby przygotować czworonoga na zmiany, o których cały czas mówimy, czyli narodziny dziecka?
Mówi się i są badania, które pokazują nam, że rzeczywiście psy wyczuwają obecność drugiego człowieczka, bo jest drugie tętno, bo jest pani, jest skoncentrowana na swoim organizmie i na organizmie, które się rozwija wewnątrz kobiety, ale nie zawsze jest to takie jednoznaczne. Czasami psy są egoistami, czasami są tak skoncentrowane na sobie i tak są zazdrosne, że należy na to uważać. Jeśli to jest pies już, którego wychowaliśmy, który jest spokojniejszy, to okej, ale są psy, które potrafią wskoczyć z rozpędu na wersalkę, gdzie na przykład leżymy, odpoczywamy i nie patrzy na to, czy my mamy brzuszek większy, czy my mamy brzuszek mniejszy. Po prostu on chce być kochany, bo to on jest najważniejszy. Na to trzeba uważać. Trzeba też przygotować psa czy kota w ten sposób, że należy troszeczkę wykonać taki balans uwagi dla psa czy kota. Trzeba troszeczkę koncentrować się mniej na psie, a więcej na sobie i na dzidziusiu, który ma się pojawić, żeby pies zrozumiał, że to jest jego czas, a tu będzie czas na innego człowieka. Pamiętajmy, że jeśli pies już jest z nami kilka lat, on uważa, że stado składa się z osobnika alfa, osobnika beta, czyli pani i pana, i jest on. I on jest ten trzeci najczęściej i to jest najlepszy układ. I teraz pies musi zrozumieć, że pojawia się istotka, którą pani i pan kochają i trzeba się ustawić w tej hierarchii stada ludzko-zwierzęcego na tej niższej troszeczkę pozycji, co nie znaczy, że my tego psa mniej kochamy, co nie znaczy, że my mu mniej uwagi poświęcamy. To znaczy, poświęcać uwagi to musimy mu troszkę mniej, no bo przecież musimy zadbać o dziecko, ale nie poświęcamy mu mniej, nie mamy dla niego mniej miłości, mamy tyle samo albo i więcej, bo czasami czujemy się nawet troszkę winne za to, że nie wyjdę z tobą na spacer na godzinę, dlatego że muszę nakarmić dziecko. Więc to są nasze dylematy, ale musimy w tych dylematach naszych doprowadzić do takiego stanu, że pies zrozumie i ustawi się na odpowiedniej pozycji w stadzie.
Ustawienie tego psa w stadzie to jedno, ale przed narodzinami dziecka w domu zaczynają pojawiać się nowe sprzęty, takie jak meble, wanienki. i wiele innych rzeczy, ale zaczynają pojawiać się także zabawki, niekiedy takie, które wydają głośne dźwięki. Są zwierzęta, na przykład jak mój pies, któremu te dźwięki kompletnie nie przeszkadzają, ale są takie koty i psy, dla których te głośne zabawki są przerażające, wręcz wywołujące lęk i niepokój. Jak pod tym kątem przygotować zwierzę na zmianę?
Wywołują lęk i niepokój niektóre te zabawki, ale też czasami wywołują euforię. Psy się cieszą, szaleją na dźwięk niektórych zabawek. Trzeba zwierzęta do tego przygotowywać. Tak jak musimy przygotować do płaczu dziecka, możemy puszczać ten płacz dziecka z nośników dźwięku, możemy puszczać kwilenie dziecka, ten pies się musi przygotować do tego. On musi zaakceptować. Owszem, to nie będzie jeszcze dźwięk, jak się przygotowujemy naszego dziecka, głosu naszego dziecka, ale ten pies już musi wiedzieć, że to nie jest alarm, który wywoła wybuch jakiegoś strachu, tylko musi ten pies zareagować konstruktywnie. On może podejść do pani i powiedzieć, przekazać taką wiadomość, że coś się tam dzieje, chodź, moja pani, chodź, bo przecież dzidziuś płacze. Ale jak się przyzwyczai do tego, to będzie reagował prawidłowo. Musimy się zastanowić też, czy dla dziecka takie bodźce silne dźwiękowe są potrzebne, bo czasami te zabawki za bardzo bombardują nasze dzieci dźwiękami, ale generalnie musimy do tego przygotowywać, przyzwyczajać, puszczać, emitować te dźwięki, żeby pies się przyzwyczaił. Jest też kwestia przygotowania domu i psa, przede wszystkim psa zdrowotnego. To jest bardzo istotne. To trzeba bardzo poruszyć i na to chciałabym Państwa bardzo uczulić, że nasza ciąża, ciąża kobiety i zwierzę w domu, to jest takie dwa punkty, do których należy się odnosić. Psa należy badać, trzeba go odrobaczać, trzeba sprawdzać, czy nie jest nosicielem chorób.
Pani doktor, te kwestie zdrowotne poruszymy za moment, a jeszcze tak wracając do tematu, jeszcze przed narodzinami dziecka, to wraz z przyjściem na świat malucha zmienia się także organizacja dnia, czyli w tym przypadku należy wcześniej przygotować na to naszego pupila.
Tak, trzeba wyważyć, bo jeśli mamy kogoś do pomocy, prawda? Jest ktoś na co dzień w domu, są wielopokoleniowe rodziny, gdzie jest babcia. Babcia zostanie na pół godziny z dzieckiem, a my idziemy na spacer z psem, tak jak jest wszystko tak, jak było wcześniej, ale nie każdy ma taki luksus i nie każdy ma podwórko, na które może wypuścić psiaka, więc musimy troszeczkę przeorganizować nasz dzień. Ten pies musi zrozumieć, że owszem, będzie miał spacer, ale będzie miał ten spacer krótszy. Może tych spacerów będzie więcej, bo z dzieckiem wychodzimy 3-4 razy na spacerek jakiś, ale on musi się też dostosować. Musi też umieć zacząć chodzić przy wózeczku. To jest istotne, żeby nagle nie stało się tak, że zobaczy innego psa, z którym się przyjaźni od lat i popędzi, a my go akurat mamy i nie wiemy. Na pewno, że puścimy bardziej psa niż zostawimy wózek na środku chodnika, ale to też jest niebezpieczeństwo dla psa, więc musimy tego psa przyzwyczaić. Krócej, bardziej treściwe, jak ja to mówię, te spacery, idziemy szybciej, zorganizowany dzień musimy mieć. I też nie mamy tyle czasu, żeby tego psiaka czesać godzinami, żeby go głaskać, żeby rozmawiać. Rozmawiać to możemy, nawet mówiąc do dziecka, bo wtedy dziecko też się rozwija, prawda? Ja uważam, że dzieci, które wychowują się z psiakami, są o wiele bardziej dziećmi otwartymi na świat, są bardziej uważne, są bardziej takie staranne. Dziecku od maleńkiego mówi się przecież nie bij, mówi się zrób cacy, a nie uderz go. I uważa się, jak dziecko, bo dziecko ma nieskoordynowane ruchy, czasami trzepnie tą łapką, a wtedy się mówi nie, nie wolno. Więc to wszystko trzeba wyważyć, ale trzeba przeorganizować swój czas, trzeba psa przyzwyczaić do skrócenia czy zintensyfikowania ilości, ale skrócenia spacerów.
Na cztery łapy.
Gościem audycji Na Cztery Łapy jest Bożena Gutkowska, lekarz weterynarii z Rzeszowa. Przed momentem razem z panią doktor rozmawiałam o tym, jak przygotować naszego czworonożnego przyjaciela na nowego członka rodziny. Tym razem chciałabym poruszyć temat zdrowia czworonoga. To przy narodzinach dziecka ma ogromne znaczenie. Czy warto jeszcze przed porodem sprawdzić stan zdrowia naszego pupila?
Jest to bardzo istotne i właściwie spotykam się z tym, że już przed, w początkowych etapach ciąży pojawiają się młodzi właściciele i mówią, jesteśmy w ciąży, co mamy robić? I wtedy cały, to zależy od, oczywiście od gabinetu, od lekarza weterynarii, ale cały program profilaktyki i prewencji nawet można wdrożyć. To są spokojne wizyty, to są odrobaczania, to jest kontrola, czy nie pojawił się jakiś pasożyt, bo pasożyty są dosyć istotne i dosyć niebezpieczne. Chciałabym zaznaczyć, że nawet kot, który nie wychodzi z domu, może posiadać pasożyty, dlatego że my zostawiamy obuwie w przedpokoju. Chodzimy po ulicy, chodzimy po w klatce schodowej, idziemy schodkami. Tam czasami przebywają koty bezdomne. Możemy wnieść na butach jakieś drobiny, w których możemy znaleźć później jajka pasożytów i kot nasz się może zarazić takimi pasożytami. Na to trzeba bardzo uważać. Są też choroby, które można przenieść ze kota szczególnie na dziecko czy na dorosłego człowieka. Jest to toksoplazmoza. Owszem, to jest, ja uważam, że to jest za bardzo rozbudowane, bo nie wszystkie koty są nosicielami toksoplazmozy, ale warto to sprawdzić. Warto też sprawdzić, no wszystko, prawie wszystkie choroby mamy testy już w tej chwili. Możemy sprawdzić, czy kot nie jest nosicielem chlamydiozy. Możemy sprawdzić, czy kot nie jest nosicielem giardiozy. Są inne pierwotniaki, które są te, cała grupa kokcydii. To są pierwotniaki, które nie zawsze dają nam objawy u kota, ale u dziecka mogą nam dać objawy, nawet u dorosłego mogą dać objawy. Pies jest z kolei innym troszeczkę. Pies w zasadzie, jest jeszcze choroba kociego pazura, jest Bartonella. Na to wszystko możemy wykonać testy. Jeśli nie mamy testów gotowych, szybkich, takich tych plakietkowych, możemy wysłać do laboratorium. Całe zwierzę nasze może być prześwietlone. Jest to istotne dla naszego spokoju. To już nie są czasy, kiedy kobieta zarażała się w ciąży toksoplazmą i dziecko rodziło się chore. My wszystko możemy sprawdzić. Prawie wszystko. Pies jest troszeczkę mniejszym zagrożeniem niż wychodzący kot, dlatego że on tak dużo nie przenosi. Na przykład nie przeniesie toksoplazmy, prawda? On może chorować na toksoplazmę, ale nie jest wektorem, on nam nie przekaże. Natomiast na psie wjeżdżają nam kleszcze, wchodzą nam pchły do domu, a jak pchła to jest i jajko pchły to jest i tasiemiec. Proszę Państwa, to jest dosyć ważne, bardzo ważne. Już w ciąży, żeby zadbać o profilaktykę i prewencję. Myślę, że każdy lekarz weterynarii w tej chwili jest w stanie Państwu pomóc i pokierować, poprowadzić, tak jakby w cudzysłowie oczywiście ciążę, pod względem obecności zwierzęcia, bo jest to bardzo ważne.
Dobrze, że pani doktor o tym wspomniała, bo dalej nawiążę do swojego doświadczenia, kiedy właśnie ja byłam w ciąży. Mój lekarz prowadzący ciążę dopytał mnie, czy mam w domu kota. Od razu powiedział, że najlepiej to, jeżeli mam, to powinnam go odseparować. Tak. Trochę mnie też nastraszył, tak, chociaż tego kota nie mam. Ale czy opiekunowie kotów i przyszli rodzice powinni mieć aż takie powody do obaw?
No to jest trudne pytanie i nie jest łatwo na to odpowiedzieć, bo jeśli kot był pod stałą opieką lekarza weterynarii, to nie. Bo my wykonujemy testy, my robimy testy na wiele chorób. My sami, lekarze, sugerujemy te testy, widząc młodą osobę. Ja sama mówię, słuchajcie, macie kota, wzięliście Państwo kota. Ten kotek jest ze wsi, na pewno nieprzebadany i na 99% nieodrobaczony. Więc zróbmy całą profilaktykę i sprawdźmy, czy on nie ma czasami toksoplazmy, czy nie jest nosicielami od swojej mamy. I sprawdźmy, czy nie ma chlamydiozy, ale są koty, które są na przykład od paru lat w domu i nikt ich nigdy nie badał. I nikt nie zastanowił się, że ten kot, jak przyszedł do nas, był tylko raz odrobaczany. A co później? I to powinno nam dać taki impuls do działania, nam, przyszłym rodzicom, prawda? W tym sensie mówię. Ostatnio miałam kota, bardzo, bardzo to było konstruktywne. Przyszedł kot, który od kilku lat nie wychodził w ogóle z domu i przyszła młoda pani, która jest w ciąży. Zrobiliśmy całą profilaktykę, calutką, wszystkie badania. Pani się uspokoiła, my szczęśliwi, bo możemy po prostu uspokoić tą panią. No i kot, który został przebadany i wiemy, że nic temu dziecku, które przyjdzie na świat, nie grozi. Nic mu nie grozi, bo no chyba, że wymyślimy, pojawi się jakaś choroba, która, no, oby nie, która nagle zacznie nam zagrażać, ale na razie to myślę, że tak trzeba postępować, tak jak właśnie ta młoda kobieta, która przyszła nawet nie z mężem, przyszła z tatą. Ten tata jej pomagał trzymać tego kota, no bo my też nie pozwalamy w ciąży na wiele rzeczy kobietom w gabinecie, ale ten pan pomógł nam przebadać jego kota, pobrać krew, zrobić wymaz. To wszystko zostało wykonane i w tej chwili są spokojni.
Jeżeli chodzi o odrobaczenie, to jest bardzo ważne. Jak często wykonywać taki zabieg?
U kota, który wychodzi, a jest, czy ma być malutkie dziecko w domu, na pewno co miesiąc, ja bym powiedziała. To na pewno. Dlatego, że cykl rozwojowy pasożytów, które mogą być przenoszone przez gryzonie, które łapią nasze koty, jest taki, że ten miesiąc to jest czas, kiedy od jajka tasiemca będzie tasiemiec już dorosły i on może być inwazyjny dla dziecka. Natomiast pies, musimy tego psa też odrobaczać, może rzadziej, może co 2-3 miesiące, ale w tej chwili mamy takie w sumie szczęście, że niektóre preparaty, które my stosujemy, bo musimy je stosować przeciwko kleszczom, mają w sobie składnik odrobaczający pasożyty wewnętrzne. Natomiast trzeba sprawdzać kleszcze, bo te kleszcze niestety, one jak ukąszą, wbiją się w psa, to zdychają, ale część z tych kleszczy spada w naszych mieszkaniach. Trzeba się też przyglądać zwierzakom, bo czasami one same podchodzą i pokazują, tutaj mam kleszcza albo tutaj mam kleszcza, moje koty tak robią.
Na cztery łapy.
Naszym gościem jest Bożena Gutkowska, lekarz weterynarii z Rzeszowa. Z narodzinami dziecka do góry nogami wywraca się cały świat, zarówno rodziców dziecka, jak i czworonoga. W jakiej atmosferze powinno przebiegać pierwsze spotkanie i czy należy je wcześniej zaplanować?
Na pewno należy zaplanować takie spotkanie, należy ze szpitala przynieść zapach tego dzieciaczka. To może być kaftanik, to może być nawet pieluszka, żeby ten pies się oswoił, pies czy kot, bardziej pies, żeby się oswoił i żeby zaakceptował to. Nie można tej rzeczy rzucić tak o po prostu, tylko ktoś, kto wraca ze szpitala, no najczęściej to jest mąż, partner, trzeba, żeby pokazał psu, że to będzie nowy członek rodziny. Pogłaskał tego psa. To ma się odbywać wszystko. Ja wiem, że może niektórych to śmieszy, ale to wszystko ma się odbywać w takiej atmosferze spokoju, łagodności, ale też musimy panować nad tym psiakiem, bo tak jak mówię, są szalone psy. Są psy, które zamerdają i będą się kręcić koło tego dziecka, potem go przewrócą, potem go stratują i nie wiadomo co wtedy. Trzeba tego psa przygotować, więc najpierw ten zapach, później spokojna rozmowa, czy pogłaskać tego psa. No i jak przyjdzie dziecko, to już trzeba wtedy trzymać. Jedna osoba podtrzymuje psiaka, druga osoba pokazuje dziecko. Ten pies na pewno będzie zafascynowany, bo to jest nowa istota. Trzeba pokazać, że to dziecko jest bardzo ważne, ale też, że ten pies jest bardzo ważny. On był tu wcześniej, ale będzie mniej ważny za jakiś czas. No i to wszystko trzeba bardzo wyważyć. Tu na pewno wielką pomocą będzie behawiorysta. Jest cała grupa osób, które się zajmują takim przygotowaniem. Myślę, że zdrowy rozsądek tutaj przede wszystkim musi grać rolę. Nie możemy tego psa szarpnąć, odsunąć, wyrzucić z domu, bo przecież on chciał powąchać dziecko. Nie, to tak się nie ma odbywać. Ja może, to jest śmieszne, ale ja pamiętam, jak urodziło się u nas w rodzinie pierwsze dziecko. I wszyscy na paluszkach wyszliśmy z pokoju, bo Madzia zasnęła. Dzidziuś zasnął, więc wszyscy po cichutku poszliśmy do drugiego pokoju, nasłuchując, jeszcze wtedy nie było tych niań elektronicznych. I nagle usłyszeliśmy takie chicha, takie gaworzenie dziecka. Co się okazało? Mój pies, bardzo duży, wszedł do pokoju. Potem się oparł spokojnie dwoma łapkami na tym wózku. Bardzo spokojnie to się wszystko odbywało. I co zrobił? I wylizał całego dzidziusia od stóp do głów. No i już było zapoznanie. Także myślę, że tak też się to czasami odbywa, ale myślę też, że warto tak popracować z psem, warto.
A czy zapoznanie zwierzęcia z dzieckiem inaczej będzie przebiegało w przypadku psa, a inaczej w przypadku kota?
Całkowicie. Całkowicie inaczej. Kot jest taki samostanowiący, więc on się zapozna z dzieckiem wtedy, kiedy on chce. On wcale nie przyjdzie wtedy, kiedy dzidziuś przyjdzie do domu i wszyscy ach, och i ach nad dzidziusiem. On sobie przyjdzie wtedy, kiedy on będzie chciał. On nie będzie na początku zachwycony, bo ten dzieciak zajmie jego miejsce. Przecież to łóżeczko służyło jemu przez 2-3 tygodnie do spania i było bardzo wygodne, prawda? Ja do dzisiaj na górze jako babcia mam łóżeczko, w którym śpią dwa koty, ale dzidziuś nie spał nigdy. Także to tak się mniej więcej odbywa. Psu się przedstawia dziecko. Natomiast kot zapoznaje się z dzieckiem wtedy, kiedy on chce. Nie jestem zwolenniczką zostawiania dziecka sam na sam z kotem. Nie jestem też zwolenniczką spania kota z dzieckiem, dlatego że koty są czasami bardzo ciężkie i czasami kładą się bardzo blisko twarzy dziecka. No jest to piękne, ale nie jest to całkiem bezpieczne, bo jak się kot przysunie pleckami do dziecka, to może mu zatkać i usta, i nosek. Dziecko się nie obroni. Na pewno się nie obroni. Więc uważajmy na taką obecność kota w nocy w sypialni dziecka, czy w łóżeczku dziecka, ja bym się osobiście nie zgodziła.
Czyli tutaj lepsza będzie separacja?
No taka na noc separacja będzie zdrowsza dla wszystkich. Dla mnie byłaby dla mojej psychiki zdrowsza, bo nie bałabym się. Dla dziecka no nie będzie wdychało kurzu, pyłu z sierści kota. No i dla kota, bo nie będziemy się denerwować, po co tu wszedłeś. Po prostu trzeba go przyzwyczaić do spania gdzie indziej. Nie jest to łatwe, ale możliwe.
Jeszcze tak na sam koniec, jak znaleźć balans, aby cieszyć się każdą chwilą z dzieckiem, ale jednocześnie nie zaniedbywać naszego zwierzęcego przyjaciela.
No tutaj to jest wcale nie takie proste, dlatego że wszyscy domownicy muszą traktować czy psa i kota i dziecko jak równego członka rodziny. Dlatego, że jeśli ktoś nie akceptuje kota, to będzie go po prostu odrzucał jego obecność. Natomiast akceptacja wszystkich członków rodziny jest najważniejsza.
Dziękuję za rozmowę. Gościem audycji Na Cztery Łapy była Bożena Gutkowska, lekarz weterynarii z Rzeszowa.
Dziękuję Państwu bardzo.
Na Cztery Łapy.
Teraz stała część audycji Polskiego Radia Rzeszów, czyli Podaruj Dom. Zwierzaka przedstawia Katarzyna Pokrzywa z rzeszowskiego schroniska dla zwierząt Kundelek.
Chciałabym przedstawić naszego rezydenta. Jest to piesek o imieniu Jojo. Jojo trafił do nas w dosyć smutnych okolicznościach, ponieważ był ofiarą znęcania się. Jego właściciel przetrzymywał go i resztę stada psiego w bardzo złych warunkach. Piesek trafił do nas bardzo wychudzony, nadal widać jeszcze u niego żebra. Jojo ma około 8 lat. Kiedy trafił do nas, był pieskiem wycofanym. On tylko podchodził od tyłu do człowieka, żeby troszeczkę powąchać i szybciutko uciekał. Ale z czasem Jojo stał się bardzo przyjaznym psem, merdającym. Stoi sobie tutaj teraz koło nas i bardzo pragnie, żeby go ktoś wygłaskał, poprztulał. I jest to bardzo czuły, bardzo fajny pies. Jest pieskiem średniej wielkości, jest takim zwyczajnym kundelkiem. Będzie bardzo fajnym towarzyszem, takim spokojnym, nienachalnym wcale, ale doceniającym takie proste przyjemności, prawda? Pełną miskę, przytulenie, spacerek spokojny. Więc jeżeli ktoś chciałby adoptować Jojo, to zapraszamy do nas do schroniska. Jojo w tym momencie jest zdrowy, nic mu nie dolega. Jest już też po kastracji, jest zaczipowany i zaszczepiony.
Właśnie ten pies może dołączyć do Państwa rodziny na najbliższe lata. To była audycja Na Cztery Łapy. Dziękuję za uwagę. Agata Jodłowska.
Na Cztery Łapy.